Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przyjmując Episkopat Turcji, papież wyraził nadzieję na prawne uznanie Kościoła w tym kraju.
Potrzebę obrony zagrożonej w Europie rodziny papież wskazał nowemu ambasadorowi Węgier.
Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego.
2 lutego witają Państwa ksiądz Józef Polak
i Barbara Marczewska.
Chrześcijańską historię Turcji oraz wielkie postacie Kościoła, dla których ta ziemia była ojczyzną, przypomniał Benedykt XVI w przemówieniu do tureckich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Papież zaznaczył, że tamtejsze kościoły stanowią kontynuację pierwszych chrześcijańskich wspólnot założonych przez apostołów. Na tej ziemi żyli też wielcy ojcowie Kościoła i odbywały się najważniejsze sobory, które ostatecznie zdefiniowały wyznanie wiary. Dzisiaj, zauważył Ojciec Święty, zdecydowaną większość tureckiego społeczeństwa stanowią muzułmanie. Misja kapłanów i zakonników niejednokrotnie jest ciężką próbą, a wspólnoty chrześcijańskie borykają się z licznymi problemami. Pragnę wam jednak przypomnieć, powiedział Benedykt XVI, wszystkich tych chrześcijan, kapłanów i świeckich, którzy świadczyli o miłości Chrystusa niekiedy za cenę największego daru ze swego życia.
Benedykt XVI nawiązał też do roku świętego Pawła, który na terenie dzisiejszej Turcji się urodził i założył wiele wspólnot. Papież wyraził zadowolenie z faktu, że ustanowione przez niego obchody 2000-lecia narodzin apostoła narodów stały się wydarzeniem ekumenicznym, ponieważ również i inne kościoły chrześcijańskie postanowiły przyłączyć się do tej inicjatywy.
Dużo miejsca w swym przemówieniu Benedykt XVI poświęcił trudnym relacjom państwo-kościół. Wynikają one m.in. z faktu, że Kościół katolicki nie posiada w Turcji osobowości prawnej. Również wolność sprawowania kultu jest dość ograniczona, co przejawiło się m.in. w czasie obchodów roku Pawłowego.
Wspólnota chrześcijańska w waszym kraju żyje wewnątrz społeczeństwa kierującego się konstytucją, która gwarantuje świeckość państwa. Większość mieszkańców stanowią jednak muzułmanie. Jest zatem bardzo ważne, aby chrześcijanie i muzułmanie mogli razem działać dla dobra człowieka, w obronie życia, na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Rozróżnienie sfery obywatelskiej i religijnej jest niewątpliwie wartością, której należy strzec. Państwo powinno jednak zagwarantować obywatelom i wspólnotom religijnym faktyczną wolność kultu i wolność religijną, nie godząc się na jakąkolwiek przemoc wobec wierzących, bez względu na ich religię.
Ojciec Święty zapewnił biskupów, że dobrze zna ich kościół. Zachowuje żywe wspomnienia z podróży, którą odbył do Turcji w 2006 roku. Zdaniem przewodniczącego tamtejszego episkopatu, biskupa Luigiego Padoveze, choć tureckim chrześcijanom nie brak trudności, to papieska podróż wpłynęła na poprawę sytuacji.
Z pewnością podróż Ojca Świętego przyczyniła się do złagodzenia nastrojów. Zauważam jednak, że napięcia ostatnich miesięcy mają bardziej podłoże nacjonalistyczne niż ściśle religijne. Nasze relacje z braćmi muzułmanami, jak i z ich zwierzchnikami są bardzo dobre. Atmosfera zdecydowanie się poprawiła, nawet jeśli sporadycznie ciągle dochodzi do aktów wandalizmu, takich jak choćby wyrzucanie śmieci przed kościołami. Świadczy to, że nastawienie antychrześcijańskie całkiem nie wygasło. W każdym razie chodzi tu o grupy marginalne.
Do końca Imperium Otomańskiego wspólnota chrześcijańska w Turcji była najliczniejsza na całym Bliskim Wschodzie. Obecnie jest najmniejsza, głównie na skutek rzezi Ormian w latach 1915-1917. Na początku XX wieku chrześcijan było w Turcji około 2 milionów, dziś pozostało zaledwie 150 tysięcy. Katolików jest 32 tysiące.
W kierowaniu gospodarką i polityką trzeba opierać się na podstawach etycznych, dając zawsze pierwszeństwo godności i prawom człowieka oraz wspólnemu dobru ludzkości. Węgry ze swym ponad 1000-letnim dziedzictwem chrześcijańskim są w stanie pomóc w promowaniu tych ideałów w Unii Europejskiej. Stosunki dyplomatyczne tego kraju ze Stolicą Apostolską mogą dać wsparcie temu żywotnemu aspektowi jego wkładu w życie międzynarodowe. Taką nadzieję wyraził papież, spotykając się z nowym węgierskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Janosz Balasza złożył dziś listy uwierzytelniające.
W przesłaniu do dyplomaty Benedykt XVI podkreślił ogromne postępy w umacnianiu struktur wolnego, demokratycznego społeczeństwa, jakich dokonano na Węgrzech przez ostatnich 20 lat, od wydarzeń 1989 roku. Odzyskana wolność niesie jednak z sobą zagrożenia dla głęboko zakorzenionych w Europie wartości chrześcijańskich i ludzkich. Mogą one zostać zastąpione innymi, szkodliwymi dla rozwoju społeczeństwa, a opartymi na błędnej wizji człowieka i jego godności. W dużej części współczesnej Europy poddaje się pod dyskusję i niewłaściwie pojmuje żywotną rolę rodziny, nieraz agresywnie ją atakując na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Papież wyraził nadzieję na obronę tej podstawowej komórki społecznej. Wskazał, że jednym ze sposobów poparcia rodziny przez władzę jest zagwarantowanie rodzicom głównej roli w wychowaniu swych dzieci, także dając im możliwość wyboru szkół wyznaniowych. Ojciec Święty przypomniał też heroiczne świadectwo wielu węgierskich chrześcijan w latach totalitarnego ucisku.
Nowy ambasador Węgier przy Stolicy Apostolskiej ma 57 lat. W swej prawie 30-letniej karierze dyplomatycznej Janosz Balasza był ambasadorem w kilku krajach afrykańskich, a następnie w Irlandii.
Nadzieje na dalszą ekumeniczną współpracę w poszukiwaniu dróg umacniania jedności w Chrystusie wyraził papież w liście do patriarchy Cyryla. Wystosował go z okazji intronizacji nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi, która odbyła się wczoraj w moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela.
W przesłaniu Ojciec Święty przypomina swe spotkania z przyszłym patriarchą, wówczas metropolitą Cyrylem. Podkreśla okazywaną podczas nich dobrą wolę. Benedykt XVI nawiązuje też do postaci patriarchy Aleksego II. Podjął on dzieło odnowy i rozwoju rosyjskiego prawosławia. Prowadził je od długiego okresu cierpień w ateistycznym systemie totalitarnym do czynnej obecności i służby w dzisiejszym społeczeństwie. Zabiegał o jedność cerkwi rosyjskiej i jej komunię z innymi kościołami prawosławnymi. Dążył też do współpracy z innymi chrześcijanami, zwłaszcza katolikami, w obronie chrześcijańskich wartości w Europie i na świecie. Papież zauważa, że sam Cyryl jako przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych odegrał ważną rolę w tworzeniu nowych relacji między kościołami, opartych na braterstwie, wzajemnej akceptacji i szczerym dialogu wobec trudności. Wyraża nadzieję, że jako patriarcha będzie kontynuował ekumeniczną współpracę.
Papieskie przesłanie zawiózł patriarsze Cyrylowi kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan stał na czele watykańskiej delegacji na intronizację nowego zwierzchnika rosyjskiej cerkwi. Przekazał mu również w darze od Benedykta XVI kielich jako wyraz pragnienia pełnej komunii między obu kościołami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W siedzibie Polskiej Misji Katolickiej w Londynie zakończyła się dwudniowa konferencja apostolstwa świeckich. Jej organizatorem od wielu lat jest Polski Instytut Akcji Katolickiej.
W pierwszym dniu głównym prelegentem był ksiądz arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski. Jego referat pod tytułem Godność osoby ludzkiej w dobie nowych wyzwań biotechnologicznych nakreślił bardzo ponurą rzeczywistość, w której żyjemy. Wśród biotechników widać bardzo mocną tendencję, aby zupełnie ignorować etykę i nie liczyć się z konsekwencjami. Po prelekcji księdza arcybiskupa zgromadzeni przedstawiciele z różnych parafii, nie tylko z Londynu, ale także z odległych wspólnot rozsianych po całej wyspie, prowadzili ożywioną dyskusję w grupach, dzieląc się potem swoimi wnioskami. Zakończenie pierwszego dnia odbyło się w kościele wspólną Eucharystią. W drugim dniu konferencji prezes Instytutu pan Zenon Hanzel przedstawił sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej, która w Wielkiej Brytanii ma bardzo długą tradycję, bowiem również podczas tułaczki spowodowanej II wojną światową okazała się wielką pomocą w przetrwaniu i pogłębianiu wiary. Dziś wśród zgromadzonych jest sporo młodych osób, niedawno przybyłych z Polski. Jest to pocieszające, że łączy nas jedna wiara, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Z Londynu dla Radia Watykańskiego ksiądz Marian Łękawa-Palotyn.
W święto ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Dzień Osób Konsekrowanych. Centralnej Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra przewodniczy kardynał Franz Rode, prefekt Kongregacji do Spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Na zakończenie z zakonnikami i zakonnicami spotyka się Benedykt XVI.
Na Słowacji biskupi wszystkich diecezji spotkali się w katedrach z osobami konsekrowanymi. Dziękowali im szczególnie za pracę wśród dzieci i młodzieży oraz służbę tym, którzy sami nie radzą sobie w życiu.
Życie konsekrowane było w minionym okresie ratunkiem dla likwidowanego i prześladowanego kościoła w naszym kraju, mówił w Nitrze biskup William Judak. A teraz stanowi cenny i nieodzowny dar dla teraźniejszości i przyszłości, z wspólnoty kościelnej, bo jest głęboko zespolone z jej życiem i świętością. Pracę osób konsekrowanych docenił też nuncjusz apostolski arcybiskup Mario Giordana, hierarcha, który zaprosił do nuncjatury przedstawicieli wszystkich pracujących na Słowacji zakonów. Żywo interesował się szczególnie nowymi projektami ewangelizacyjnymi i misyjnymi. Osoby konsekrowane na Słowacji obecnie to 850 zakonników i 2,5 tysiąca zakonnic. Pamiętając o tym, że najnowsze dzieje życia zakonnego w tym kraju w warunkach wolności to niespełna 20 ostatnich lat i patrząc na statystyki dzisiaj, 29 zakonów męskich i 46 żeńskich, Kościół na Słowacji ma dzisiaj za co w tym zakresie dziękować Bogu. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Toczące się wojny stawiają przed misjonarzami nowe wyzwania. W Demokratycznej Republice Konga, gdzie pełnią posługę Polki ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, opieką obejmowane są osierocone dzieci. Jak mówi pracująca w Ntamugendze siostra Mirosława Leszkowska, chodzi nie tylko o edukację dzieci i zapewnienie im wyżywienia, ale nawet o wybudowanie im domu.
W czasie ostatnich zamieszek wojennych w naszej wiosce Ntamugenga zostało zniszczonych przez bomby dużo domów. Dzieci, którym pomagamy, to przede wszystkim sieroty, ofiary wojny, która z większym lub mniejszym nasileniem ma miejsce w rejonie północnego Kiwu od roku 1996. W listopadzie w jednym dniu spłonęło 52 domy. W ten sposób 10 naszych podopiecznych utraciło miejsce zamieszkania. My ze swej strony nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim dzieciom w potrzebie. Koszt budowy małego domku przykrytego blachą wynosi obecnie $800.
Swą posługę w regionie północnego Kiwu siostry od aniołów mogą pełnić także dzięki dobroczyńcom z Polski. Datki na pomoc ofiarom wojny w Kongu przekazywać można m.in. poprzez ruch solidarności z ubogimi Trzeciego Świata Maitri.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Obchodzonemu dziś Dniowi Życia Konsekrowanego w Polsce towarzyszy hasło „Osoby konsekrowane otaczają szczególną troską życie”. Jednocześnie już po raz piąty odbywa się zbiórka na rzecz zakonów kontemplacyjnych. Matka Weronika Sowulewska, przeorysza klasztorów w Złoczewie, a jednocześnie przewodnicząca konferencji przełożonych żeńskich klasztorów kontemplacyjnych, przyznała, że ofiary z tego dnia stanowią konkretną i nieocenioną pomoc dla klasztorów.
Bez materii żyć się nie da i dlatego my bardzo jesteśmy za tę zbiórkę wdzięczne, bo ona rzeczywiście jest konkretną pomocą. Z tej zbiórki opłacamy opał, który jest bardzo drogi. Myślę, że różnie to w różnych klasztorach wygląda, ale wszystkie doświadczają trudności i dlatego naprawdę bardzo jesteśmy wdzięczne.
W Polsce jest ponad 80 klasztorów kontemplacyjnych, w których żyje około 1400 mniszek. Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tym razem tematem zmagań będą Ewangelie synoptyczne. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z niego Księgi Życia, podkreśla Sławomir Józefiak, prezes zarządu Civitas Christiana, inicjator konkursu.
Jak wynika z świadectw, dla wielu z młodych ludzi jest to często w etapach szkolnych pierwsze zetknięcie z szerszym kontaktem z kartami Pisma Świętego. I to jest podstawowy wymiar i podstawowe zadanie. Jak najszersze zachęcenie młodych ludzi do szukania odpowiedzi na własne problemy życia właśnie na kartach Pisma Świętego.
Potrzebne informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.civitascristiana.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.